Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura, ekspert do spraw sił morskich, redaktor portalu Defens24, a rozmawia Bartosz Stracewski.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie komandorze, takie szybkie podsumowanie ubiegłego tygodnia na Ukrainie. 120 martwych, 480 rannych to efekty nalotów, bombardowań i wszelkiego rodzaju innych ataków wojsk rosyjskich na Ukrainę. Dziś kolejne ataki, noc i poranek na Ukrainie, bardzo ciężkie. Jak pana zdaniem długo potrwa jeszcze ta wojna?
Panie doktorze, dopóki Rosjanom starczy amunicji, na razie z rakietami nie ma tutaj większego problemu, dlatego że rakiety, już mówiąc krótko, wystrzelali się Rosjanie z tych większych ilości, natomiast mają nieograniczone ilości dronów kamikaze, tych szachidów, i one są wysyłane głównie na Ukrainę, także jest to duży problem. No i najważniejsze, jest jeszcze pomoc ze strony Korei Północnej, która, powiedzmy sobie szczerze, nie wiadomo jaka jest, jednak prawdopodobnie Korea Północna przekazała część rakiet balistycznych, takich rakiet balistycznych taktycznych dla Rosji i Rosja tymi rakietami też być może atakować w tej chwili Ukrainę. Także jest problem. Rosjanie to będą robili, natomiast proszę zwrócić uwagę, ataki są w tej chwili prowadzone głównie na miasta mniejsze. Te najbardziej tragiczne są na miasta mniejsze, dlatego że tam nie ma takiej obrony przeciwlotniczej tak silnej, jak na przykład jest w rejonie Kijowa lub w rejonie Lwowa. Te miejscowości są silniej bronione.
No właśnie, to będąc w kategorii obrony przeciwlotniczej, pojawiły się informacje, że w wyniku ukraińskiego ataku z 4 stycznia na Krym został zniszczony system radarowy i centrum kontroli w pobliżu Eupatorii. Pana zdaniem rzeczywiście mogło dojść do tak poważnego ataku?
Panie doktorze, tak, dlatego że Rosjanie mają ogromny problem z organizowaniem silnej obrony przeciwlotniczej nawet najważniejszych obiektów. Nawet most kerczeński nie jest chroniony tak, jak powinien być. Tutaj się przekonaliśmy, że ten mit niezwyciężonej armii rosyjskiej i tych systemów uzbrojenia, nie wiem, czy pan pamięta takie dyskusje jeszcze przed rozpoczęciem wojny na temat niezwyciężoności rakiety, tego systemu przeciwlotniczego S-400, a potem S-500.
Tak, on miał górować nad patriotami i zapewnić Rosji generalnie niezakłócone atakowanie dowolnych pozycji. Tak to było reklamowane, to prawda.
Dokładnie tak, a oprócz tego jeszcze te systemy miały nie mieć analogów na całym świecie, dlatego że Rosjanie w ten sposób właśnie chwalą swoje systemy. Ale mówimy tutaj też o tych krótkiego zasięgu, na przykład o systemie Panzer, które podobno mało być najlepsze na świecie, jeżeli chodzi o możliwości. Okazało się, że to jest nieprawda. Tutaj głównie szwankuje technologia, czyli elektronika. Ja myślę, że te rakiety, które są, one są rzeczywiście dobre. To znaczy one mają możliwości pewnego rodzaju rzeczywiście dobrych lotów, mają dobre właściwości aerodynamiczne, ale to jest wszystko. Do tego potrzebna jest jeszcze elektronika, której Rosjanie nie posiadają. Na temat stary system Patriot, który posiada Ukraina, który otrzymała od Stanów Zjednoczonych, a później od państw europejskich, w tym między innymi od Niemiec, to jednak ten system sprawdza się i sprawdza się w odniesieniu nawet do najnowocześniejszych rakiet rosyjskich, czyli Kinżałów. Także tu są pewne rzeczy optymistyczne. Pesymistyczną, a właśnie taką złą informacją dla Ukrainy jest to, że niestety te naloty się nie skończą, bo Rosjanie tak prowadzą wojnę. Oni atakują miasta i co więcej, tak prowadzą politykę propagandową w swoim kraju, że przekonują społeczeństwo rosyjskie, że to rosyjskie miasta są atakowane przez Ukraińców w atakach terrorystycznych. Ataki na ukraińskie miasta nie są atakami terrorystycznymi. Tak działa propaganda rosyjska w tej chwili, jeżeli chodzi o kraje rosyjskie, znaczy jeżeli chodzi o Rosję. I tutaj niestety musimy być do tego przyzwyczajeni, że ze strony rosyjskiego społeczeństwa na pewno protestów przeciwko atakom na miasta ukraińskie na pewno nie będzie.
Powiedział pan, że Rosja w tej chwili atakuje głównie artylerią. Była taka wypowiedź wojsk ukraińskich, że tak naprawdę wojsko ukraińskie do tego, żeby skutecznie prowadzić jakąkolwiek operację, potrzebuje około 500 000 pocisków rocznie, miesięcznie. To jest ogromna ilość. Skąd brać takie zasoby? Bo przecież apele o to, żeby dostarczać uzbrojenie, w tym właśnie pociski, chociażby najpopularniejsze 155 mm, płyną z Ukrainy cały czas.
Panie doktorze, to wyjaśnienie było jeszcze gorsze, bo oni mówili, że żeby mieć taką możliwość swobodnego działania, potrzebują 594 tysiące sztuk amunicji. Taka dokładnie była cyfra podana. Natomiast w rzeczywistości takie minimalne zapotrzebowanie szacuje się na 350 tysięcy. To jest ta wartość. I teraz, żeby mieć skalę i świadomość tego problemu, my musimy pamiętać o tym, że Polska Grupa Zbrojeniowa pod koniec 2023 roku podpisała, że Agencja Uzbrojenia MON-u zawarła z Polską Grupą Zbrojeniową zamówienie na wyprodukowanie 300 tysięcy pocisków amunicji.
Do 2007 roku, tak. Do 2027
roku. I to kosztuje 11 miliardów, i to ma kosztować 11 miliardów złotych. To świadczy o skali. Oczywiście w tych 590 tysiącach pocisków, które potrzebuje Ukraina, nie są tylko, nie jest tylko amunicja kalibru 155 mm, ale to jest taki sygnał pokazujący rzeczywiście, jak ta wojna wygląda. Rosjanie nacierają ogromną ilością ludzi i sprzętu. To trzeba mieć tego świadomość. Tam nie ma żadnej taktyki, żadnego takiego działania mądrego i tak dalej. To po prostu są z masy ludzi, które idą na pozycje ukraińskie i to trzeba zwalczać. O skali różnicy w działaniu Rosji w Ukrainie może świadczyć to, że jak już wracali, jesteśmy przy amunicji, to może świadczyć to, że Rosja używa tak dziennie około 40 tysięcy sztuk amunicji wszystkiej, natomiast Ukraińcy 4 tysiące, znaczy praktycznie 10 razy mniej. Więc to widać, jaka jest skala całej sprawy. No i Rosjan stać na to, żeby atakować miasta i niszczyć infrastrukturę energetyczną, bo chcą w jakiś sposób wyziębić Ukrainę. Natomiast Ukraińcy tego robić nie mogą i nie chcą. W związku z powyższym atakują tylko w cele wojskowe i to się przenosi na straty. O ile Ukraińcy tracą żołnierzy, bo tracą, to tracą ich, no, ja podejrzewam, pięciokrotnie mniej niż tracą Rosjanie, a te straty u Rosjan to jest około 1000 żołnierzy dziennie wyeliminowanych z walki, czyli rannych i zabitych. Także jest tutaj duży problem z amunicją. No i mam nadzieję, że kraje europejskie i kraje w ogóle zachodnie jednak nie zaprzestaną tej pomocy, dlatego że ona jest bardzo ważna. Tylko dzięki temu Ukraina broni się, bo te zapasy, które Ukraina miała, starczyło właśnie na kilka dni początkowych działań wojennych.
Pisze, informuje brytyjskie Ministerstwo Obrony o tym, że do końca roku, do końca tego roku kremlowska armia może stracić około 500 000 żołnierzy, ale biorąc pod uwagę ludność Rosji i rozległość tego kraju, ale też sposób prowadzenia tej wojny, chyba tym za bardzo rosyjscy wojskowi się nie przejmują.
Nie przejmują się, panie doktorze, ale jeszcze jedna rzecz jest. Tutaj zaznaczmy, że Brytyjczycy w pewien sposób mylą się, jeżeli chodzi o szacunki. Dlatego, że oni szacują to według takich według obserwacji, która jest przekazywana, na przykład, bo Ukraińcy bardzo dużo pokazują zdjęć i filmów z tego, co się dzieje na froncie. Nie mają możliwości oszacowania dokładnych strat rosyjskich, bo Rosjanie się do tego nie przyznają. Natomiast moim zdaniem najbliższe tych szacunków są jednak straty podawane przez Ukraińców. Dlaczego? Dlatego, że one są też niedoszacowane. To są straty w tej chwili na poziomie około 350-400 tysięcy żołnierzy, więc te straty przekroczą 1 000 000 żołnierzy jeszcze w tym miesiącu prawdopodobnie, czy 500 000 żołnierzy jeszcze w tym miesiącu. Myślę, że my musimy pamiętać o jednej rzeczy. Eliminowani żołnierze i zabici żołnierze. To są dwie różne rzeczy. Zabici to są, to ich jest oczywiście mniej, ale z tych Rosjan, którzy są wyeliminowani z walki, też trzeba liczyć tych rannych i wziętych do niewoli. Ich naprawdę jest już w tej chwili około 400 tysięcy, więc ja liczę, że te straty 500 000 będą wcześniej. A to, że Rosjanie sobie z tego nie robią, to co pan powiedział, to jest po prostu naród, który działa zupełnie według innych zasad. Najlepiej to obrazują nasi, na Defense 24, najlepiej to obrazują nasi tacy ludzie, którzy komentują te wszystkie rzeczy. I oni cały czas na to wskazują, że Rosja taka już jest po prostu. My byliśmy przyzwyczajeni do tego, że w czasie wojny to oni oczywiście bronili się przed najazdem niemieckim i byli gotowi do poświęceń. Nieprawda, oni są gotowi nie do poświęceń, ale do poświęcenia życia dla pieniędzy, bo przecież o to chodzi w tej wojnie. Ci żołnierze są dobrze opłacani i oni dla tych pieniędzy są w stanie poświęcić swoje życie po to, żeby zarobić i po to, żeby nawet niszczyć obcy kraj. Także tutaj niestety no, nie możemy liczyć na to, że Rosjanie się w jakiś sposób zmienią, chyba że te straty rzeczywiście przekroczą pewien punkt krytyczny i mam nadzieję, że to nastąpi.
Pan wierzy w to, że Rosjanie wylądują na plaży w Odessie i będą próbowali zająć cały obwód Odeski?
Panie redaktorze, to jest niemożliwe technicznie. Ukraińcy w tej chwili posiadają systemy obrony ochrony przeciwokrętowej, bardzo silne i pokazali to na podstawie krążownika Moskwa, który zbliżył się za blisko. Rosjanie w tej chwili unikają w ogóle zachodniego Morza Czarnego. Kompletnie. Tam praktycznie nic nie pływa. Praktycznie oczyścili port w Sewastopolu, bo w tym porcie stoją jednostki, na którym Ukraińcom po prostu szkoda amunicji. Oni by tam najlepiej wysłali drony nawodne, ale drony nawodne mają pewne swoje ograniczenia. I Ukraińcy, mając mało amunicji, mając przede wszystkim mało tych rakiet manewrujących, no bo o to głównie chodzi, te rakiety manewrujące wysyłają tylko przeciwko najważniejszym jednostkom. I Rosjanie nie mają w tej chwili możliwości jakiejkolwiek zrobienia desantu na Odessę. Mogą pójść drogą lądową, ale to też jest bardzo trudne, dlatego że Dniepr jest barierą nie do przekroczenia dla obu stron. Ukraińcy no, oczywiście mają tam ten przylądek, taki przyczółek w okolicach Chersonia, ale jest to tylko czasowe, dlatego że rzeczywiście przy takiej nawale, jaką Rosjanie im mogą zgotować, to niestety nie będzie powodzenia. Musi być oparcie o drogi lądowe. Bez tego żadnej ofensywy się nie zrobi i Rosjanie myślę, że o tym wiedzą. Także Odessa na pewno nie. Północna Ukraina już bardziej, dlatego że tam rzeczywiście są nasilone działania wojsk specjalnych i to my na to zwracamy bardzo często uwagę, dlatego że te działania się bardzo mocno nasiliły, ale zgrupowanie wojsk na Białorusi w tej chwili jest, rosyjskie jest zbyt małe, by taką ofensywę przeprowadzić. Także na razie niestety ta ofensywa rosyjska na tych odcinkach frontu, które są, będzie trwała, natomiast na Odessę nie ma co liczyć. Rosjanie nie mają najmniejszych szans, dlatego że nie mają sił do tego, żeby taki desant zorganizować.
A tak zwane wycieczki, sięgając do polskiej historii, wycieczki na przykład do obwodu białogorockiego, gdzie dokonano najpierw aktów dywersji, atakując oficjeli wojskowych, a teraz Rosja prowadzi ewakuację z tego obwodu i to w dodatku ludzie tak bardzo się ewakuują, że najprawdopodobniej będą musieli trafiać do innych jeszcze obwodów. Pana zdaniem w ten sposób będzie właśnie działała w tej chwili Ukraina, atakując punktowo, celowo, dobrze wybierając miejsca, gdzie po prostu ten atak powinien zostać przypuszczony?
Panie rektorze, i tu wrócimy do tego punktu o obronie przeciwlotniczej. Rzeczywiście ten obwód, te obwody, bo to nie dotyczy tylko obwodu białogorowskiego, ale także obwodów wszystkich, które są, znajdują się przy granicy z Ukrainą. Tu jest pewien problem, dlatego że rzeczywiście Ukraińcy atakują cele na terenie Ukrainy, na terenie Rosji, ale robią to w sposób wybiórczy, czyli atakują obiekty wojskowe, bo mają dokładne rozpoznanie, a systemy, które posiadają, czyli te przede wszystkim drony kamikaze, no bo one są najczęściej wykorzystywane, to są systemy, które działają bardzo precyzyjnie. I teraz co jest ważne? Obrona przeciwlotnicza rosyjska działa bez pardonu, to znaczy ona strzela w taki sposób, że nie zważa na to, że te rakiety i szczątki rakiet spadają na miasto. I ta większość tych wszystkich strat, które ponoszą Rosjanie, to są straty niezbyt czułe, bo to nie są rozwalone budynki, tak jak w przypadku Ukrainy, ale to są uszkodzone budynki, uszkodzone samochody i Rosjanie to widzą. Dlatego chcą wyjechać, no bo po prostu tam po prostu przestało być bezpiecznie. Rosjanie walą ze wszystkiego. My czasami sobie nie zdajemy sprawy z tego, że w momencie, kiedy taka rakieta wystrzelona zostaje w powietrze, to ona też prędzej czy później, nawet rosyjska, ona musi spaść. A już nad nią kontroli po uderzeniu na przykład w obiekt przeciwnika, w obiekt ukraiński, kontroli nad tą rakietą nie ma. Rakieta przeciwlotnicza jest większa od dronu ukraińskiego. Czyli dron ukraiński jest słabszy, więc ona, rozwalając ją, praktycznie zostaje w całości. Chyba że będzie tam głowica bojowa, która się rozerwie, ale na przykład uderzenie, trafienie bezpośrednie powoduje, że ta rakieta rosyjska leci dalej, ale już bez kontroli. Także jest naprawdę niebezpiecznie ze strony rosyjskich rakiet.
No dobrze.
A poza tym jeszcze jedna rzecz. Tam działa lotnictwo, a to lotnictwo też popełnia błędy i zdarzały się przypadki, że Rosjanie atakowali własne wioski.
Także, oczywiście.
No jest to bardzo dziwna sytuacja.
Czego wojna na Ukrainie powinna nauczyć państwa Europy Zachodniej, czy patrząc bardziej z naszej perspektywy, jak my to mówimy, Europy Środkowej czy Środkowo-Wschodniej?
Panie redaktorze, ja bym się umówił na ten temat na oddzielny
program. Na oddzielny temat? Dobrze, to w takim razie inny zestaw pytań. Czy pana zdaniem krajowy...
Nie, to jest łatwe pytanie, tylko że ja mogę mówić o tym godzinę.
Oczywiście, dobrze, to ja zadam inaczej to pytanie. Czy państwa bałtyckie mogą czuć się bezpiecznie? Nie mówię o Polsce.
Tak, państwa bałtyckie mogą się czuć na razie bezpiecznie, dlatego że Rosja w tej chwili nie ma możliwości przeprowadzania ofensywy na taką skalę, jaką miała na Ukrainie. Uzyskaliśmy to właśnie przez to, że pomagamy Ukrainie. W tej chwili Rosja, moim zdaniem, żeby otrzymać taki poziom sprzętu i wojska, bo ja nie mówię tutaj o technologicznym poziomie, bo oni nie dogonią Zachodu przez kilkadziesiąt lat, to Rosja potrzebuje na to 10 lat. 10, kilkanaście lat. Także tutaj nie musimy się obawiać, bo Rosjanie są słabsi zarówno jeżeli chodzi o technologię, jeżeli chodzi o amunicję, jeżeli chodzi o czołgi, praktycznie w każdej dziedzinie. Jedyne, czego Rosjanie mają więcej, to po pierwsze wojska, a po drugie tego zdecydowania poświęcenia się dla strat. Żadne państwo zachodnie nie zgodziłoby się na takie ilości żołnierzy, która zginęła na Ukrainie. Rosja się na to godzi i nie ma z tym najmniejszego problemu.
No dobrze, a Polska w takim razie, bo niektórzy eksperci mówią o tym, o perspektywie 5 lat, a niektórzy mówią nawet o perspektywie 2-3 lat, kiedy Rosja mogłaby pomyśleć przynajmniej, czy w jakimś ograniczonym zakresie realizować swoje działania również na terenie czy to Polski, czy właśnie krajów bałtyckich. To jest według pana realna perspektywa, czy to jest tylko i wyłącznie straszenie?
Nie, panie doktorze, to nie jest realna perspektywa. Uderzenie takie nie miałoby żadnego sensu, dlatego że prędzej czy później jednak spotkałoby się z dużym przeciwdziałaniem ze strony NATO. Bo to już byłoby takie drażnienie tygrysa, to już by nie było drażnienie tygrysa, tak jak w tej chwili jest tymi wszystkimi akcjami takimi asymetrycznymi, czyli takimi działaniami, tak jak ta rakieta, która leciała do Polski, albo na przykład sprawy związane z uchodźcami. Ale tutaj rzeczywiście byłby atak i to NATO odpowiedziałoby pełną siłą, a to jest związane z działaniem nie tylko na froncie lądowym. To jest działanie na przykład na froncie morskim. Rosjanie mieli wtedy by na przykład zablokowane dojście do Morza Śródziemnego, skończyłby się transport na przykład materiałów przez Morze Czarne. Rosjanie mieliby zablokowany dostęp do Morza Bałtyckiego, oba te porty, które tam są, czyli obwód, czyli w Kronstadzie, baza morska oraz w obwodzie królewieckim. To są bazy, które byłyby zablokowane, także tutaj no naprawdę, jeżeli chodzi o Rosję, żeby uderzyć, ona musi mieć na to siły. Na razie tych sił nie ma. Głównie dlatego, że po prostu Ukraińcy bardzo sukcesywnie, bardzo intensywnie działają na swoim froncie. No i zniszczyli tyle czołgów i zniszczyli tyle pojazdów bojowych, że tak naprawdę stworzenie armii, która byłaby w stanie zaatakować kraje natowskie, no to jednak jest perspektywa 10 lat. 3 lata, no to chyba ktoś przesadził.
No dobrze, czyli w takim razie czeka nas kolejna, druga zimna wojna?
Myślę, że już ta zimna wojna trwa, a tak samo jak pan bardzo dobrze, bo ja cały czas zwracałem na to uwagę, pan mówiąc ze mną rozmawiając o Ukrainie, nigdy nie wspomniał o tak zwanej wojny pozycyjnej. To jest największym błędem. W tej chwili w Rosji trwa bardzo silna ofensywa rosyjska. Problem polega na tym, że Ukraińcy bronią się tak umiejętnie dzięki pomocy zachodnim krajom, bo to też trzeba zaznaczyć, ale także dzięki wytrwałości swoich żołnierzy, że jednak ta ofensywa nie ma takich sukcesów terytorialnych, jakie były na początku wojny, kiedy Ukraińcy może nie zostali zaskoczeni, ale nie byli przygotowani do tak masowych działań. Tutaj w tej chwili ta ofensywa rosyjska trwa i ona jest po prostu nieudana. Wynika to między innymi z tego, o czym rozmawialiśmy w tej ostatniej części, czyli z tego, że po prostu Rosjanie nie mają już takich sił, które pozwoliłyby na to uderzyć. Oprócz żołnierzy. Tego mają pod dostatkiem.
A do tego, czego wojna na Ukrainie powinna uczyć państwa Europy Zachodniej i o tym, jak ta wojna pozycyjna wygląda, jeszcze na pewno porozmawiamy. Bardzo panu dziękuję i bardzo dziękuję państwu.
Gość dnia, Radia Gdańsk.